17.15 wybiła, a przy telefonie jest pan Rafał Ziemkiewicz, jak o sobie pisze, pisarz, publicysta i nowoczesny endek. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie redaktorze, jak pan sobie radzi i jak pan się odnajduje w tej nowej epidemicznej rzeczywistości?
No, jeśli chodzi o mnie osobiście, to ja akurat nie mam za bardzo powodu sobie krzywdować, bo mam dość specyficzne zajęcie, które z reguły wykonuję z domu. No brak mi siłowni, tylko szczerze mówiąc, to jest jedyny problem taki.
Ale w domu też można sobie zorganizować przecież.
No, można oczywiście, ale to nie jest to samo. No, nie bardzo mam miejsce w domu, żeby nastawiać tyle sprzętu, nawet gdy nie było na to stać. No ale liczę na to, że już niebawem te restrykcje będą rozpinane i do siłowni będzie można wrócić. A poza tym jest, jak mówię, i tak pracuję z domu, wysyłam zdalnie. Tyle, że Skype'a musiałem sobie założyć.
No tak, to jest teraz chyba główne źródło komunikacji, jeżeli chodzi o media. A jak pan ocenia właśnie rynek medialny, bo jestem ciekawa, bo dużo się słyszy o tym, że gazety upadają, że dziennikarze nie mają pracy, że to media teraz bardzo mocno odczują.
No na pewno odczują, zwłaszcza te media, które opierały się przede wszystkim na wydaniach papierowych, a więc no, takie jak Mój Tygodnik. Tak naprawdę to jeszcze nie wiemy, co się dzieje, ponieważ dane o sprzedaży zawsze przychodziły z pewnym opóźnieniem. Mieliśmy pewne swoje sposoby prognozowania tego, ale to się wszystko rozsypało. Galerie handlowe są zamknięte, salony prasowe, empiki są zamknięte, a niestety akurat nasz tygodnik tam głównie się sprzedawał. Ci, którzy większość nakładu sprzedawali przez małe sklepy i bardziej na prowincji niż w mieście, są w lepszej sytuacji. No ale no cóż, no, na każdym rynku zawirowania są, a myślę, że ludzie nadal będą potrzebować mediów, tylko prawdopodobnie w zależności od tego, jak długo to wszystko potrwa, w większym stopniu media będą się przenosić do internetu w tej chwili.
Tak, to na pewno jest prawda i to na pewno widać. My sami widzimy jako portal Radia Wnet, ile odsłon jest na YouTubie. Zresztą pan też na pewno to obserwuje, patrząc na swoje wystąpienia i swoje filmy.
No tak, no ale już nie wdając się w szczegóły branżowe, no wiemy, że odsłony w internecie nie generują pieniędzy. Wpływy zawsze były generowane przez reklamy, a te reklamy ściąga głównie wydanie papierowe. To jest taki paradoks, że ludzie lubią internet, ale reklamodawcy go nie lubią, ponieważ reklama internetowa słabo działa. Po prostu ta papierowa jest jakoś podświadomie przez czytelnika przyjmowana dużo poważniej. No ale myślę, że nasze problemy to jest pikuś przysłowiowy w porównaniu z paroma innymi branżami, więc naprawdę nie chciałbym szczególnie, zwłaszcza ja, narzekać, no bo ja mam jednak pewną gwiazdorską pozycję i dam sobie radę w każdą stronę tutaj.
Tak, pisarze nie mogą narzekać. Pisarze na pewno nie mogą narzekać w tym okresie. Dobrze, to już od tych spraw branżowych, tak jak pan powiedział, odchodzimy. Spójrzmy więc na to, co się dzieje na świecie. Jak pan patrzy na to, co dzieje się w sprawie koronawirusa? Jak pan patrzy na Światową Organizację Zdrowia? Jak pan patrzy na Chiny, jak pan patrzy na Stany Zjednoczone, to co pan myśli o tym całym zamieszaniu, o tym całym no, poważnym kryzysie, ale poważnym problemie globalnym?
No myślę, patrzę na to oczami człowieka, który może nie wszyscy wiedzą, ale przez wielu laty wchodził do zawodu pisarza i w ogóle do życia publicznego jako autor tak zwanej science fiction.
Tak.
A science fiction to nie są opowieści o UFO, jak sądzą ludzie, którzy w życiu nie przeczytali i nie czytają, bo wiedzą, że to jest złe, w związku z tym nie będą czytać. A są tacy, to jest takie bardzo inteligenckie, typowe podejście. Nie, science fiction to była literatura i jest w swych najlepszych dokonaniach nadal, która się zajmowała myśleniem o procesach cywilizacyjnych. No więc rzeczywistość, troszkę mam wrażenie, nie chcę się przechwalać, ale to zawsze mówię, że jak czytam swoje stare opowiadania, czy pamiętam swoje stare opowiadania, to jeszcze z lat 90., które się działy gdzieś tam mniej więcej koło roku 2020 któregoś, to tam była i wojna na Ukrainie podzielona, i ekspansja islamu, i terroryzm islamski, i rozpad Unii Europejskiej, i wszystkie takie rzeczy, które właściwie można dziś pokazać. Oczywiście tam nie chodziło mi o wróżenie, bo wróżyć się nie da. No, epidemii na przykład się nie przewidzi, chociaż można przewidzieć, że kiedyś jakieś epidemie będą kolejne następować. Natomiast no, mam wrażenie, że rzeczywiście coś się dzieje. Świat się zmienia bardzo gwałtownie. To, do czegośmy przyzwyczaili się przez kilka ostatnich lat, już jest nieaktualne, chociaż nie wszyscy to zauważają. I to nie jest tak naprawdę sprawa koronawirusa. Ta epidemia tylko pewne rzeczy ujawniła. No, w największym skrócie mówiąc, na pewno będzie deglobalizacja świata, bo ten proces globalizacyjny jest w tej chwili odwracany. Na pewno widać, jak w tle tej epidemii walczą Stany Zjednoczone z Chinami i Chiny walczą o wyrąbanie sobie nowego miejsca na świecie. I chyba ma rację profesor Maschheimer, mówiąc, że Chin się już nie da powstrzymać, czyli czeka nas powrót do świata dwubiegunowego, tylko że ten drugi biegun nie będzie w Moskwie, tylko będzie w Pekinie. Dla nas bardzo ważne jest to, że no, prawdopodobnie się rozpadnie strefa euro. Jak się rozpadnie strefa euro, to się rozpadnie i Unia Europejska, chociaż się oczywiście tego nie przyzna, będzie udawała, że istnieje nadal, ale będzie w coraz większym stopniu fasadą. Zmienia się pozycja Rosji. Odżywają te organizmy państwowe między nami a Rosją, ponieważ już się okazało, że Rosja nie jest w stanie z powrotem zająć Ukrainy, a teraz się okazuje, że i Białorusi nie jest w stanie zająć. Myśmy sobie tak niezbyt mądrze mówili, a to Łukaszenka to jest jakiś ruski pachołek, to w ogóle on się tam nie okazuje się, że teraz, no prawda, usiłował go Putin złamać naftowym szantażem. Nie udało się, trochę się nie udało, dlatego że Ameryka weszła, ale Ameryka teraz, no właśnie dzisiaj czytałem taką wypowiedź pana sekretarza Pompeo, który powiedział, że Ameryka będzie Polsce pomagać na ile będzie mogła, a w języku dyplomacji to znaczy, że nie będzie pomagać na razie, bo na razie nie może, więc no wszystko się bardzo zmienia i co ja o tym myślę, to pewnie jest mało ważne. No ważne jest to, czy ludzie, którzy odpowiadają za politykę naszego państwa, o tym myślą, bo to jest trochę tak, jak się patrzy na polską politykę, że tutaj się dzieją ważne rzeczy, a tu siedzą skłóceni ludzie i dosłownie jak w piaskownicy myślą wyłącznie o tym, kto komu tam kiedyś coś powiedział i teraz to on jemu powie. Gdzieś tam są, mam wrażenie, niezauważane na szczytach te zmiany na świecie, które zachodzą wokół nas.
To wywołał pan oczywiście tę dyskusję, która w mediach pojawia się i w przestrzeni publicznej od wielu tygodni, czyli wybory prezydenckie. Wybory prezydenckie, które 10 maja kalendarzowo powinny się odbyć. Pan jak patrzy właśnie na to, co się dzieje w kwestii wyborów prezydenckich, to skłania się pan bardziej ku któremu rozwiązaniu? Ku wyborom korespondencyjnym? No bo chyba na razie to wchodzi tylko w grę w obecnej sytuacji.
To zależy, czy my mówimy o bytach prawnych, czy mówimy o bytach zdroworozsądkowych. No, bo z punktu widzenia prawa, i to jest chyba trochę niezauważane, że ten bubel konstytucyjny, który mamy, bo polska konstytucja pana Kwaśniewskiego, którą opozycja uczyniła fetyszem, jest tak naprawdę kompletnym bublem. I to przy różnych okazjach, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, wychodzi. I teraz właśnie wychodzi to z całą jaskrawością. W świetle konstytucji wybory się muszą odbyć 10 maja i muszą się odbyć w sposób tradycyjny. I nie mogą się nie odbyć. To znaczy, nie mogą się odbyć, ale nie można ich przenieść. Każdy sposób, wszystko co się teraz zrobi, sprawi, że te wybory będą nielegalne tak naprawdę. I w moim przekonaniu o to chodzi opozycji, która wie doskonale, że już żadnych wyborów w Polsce nie wygra. W związku z tym przynajmniej ten pień liberalno-lewicowy opozycji, w związku z czym chce doprowadzać, no chce wyłącznie zasiewać chaos. Tak jak dobry adwokat, jak wie, że broni klienta, który z pistoletem dymiącym został złany w ręku i wie, że go nie może obronić, to co robi? Zasiewa wątpliwości i mnoży problemy formalne. No tak samo się zachowuje w tej chwili opozycja, żeby oprotestować wszystko. I 3 tygodnie temu, miesiąc temu straszyli, że PiS wykorzysta koronawirusa, żeby wprowadzić stan wyjątkowy. Teraz krzyczą, że to jest zamach stanu, bo PiS nie chce wprowadzić stanu wyjątkowego, ale nikt nie mówi o tym, że jeśli by się wprowadziło stan wyjątkowy, no to wiadomo tylko tyle, że wtedy wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Ale nie ma żadnej procedury prawnej, co dalej w takim razie. Kiedy się mają odbyć? Czy to się mają odbyć te same wybory, czy już trzeba je rozpisywać na nowo,
no, ale
i od nowa?
Premier Gowin, były już premier, wicepremier Jarosław Gowin, zaproponował rozwiązanie z 7-letnią kadencją dla prezydenta Andrzeja Dudy. Może w tę stronę powinni pójść politycy w Polsce.
Ale to rozwiązanie byłoby konstytucyjne, gdyby przegłosowano 2/3 głosów.
No to jest niemożliwe.
Tak, ale nie, to jest niemożliwe nie z Platformą, nie z Lewicą, no tak. Ale nie w tym Sejmie. Znaczy nie w kraju, w którym mamy plemię opozycyjne, które po prostu działa na zasadzie, jak my nie rządzimy, to wysadzimy to wszystko w powietrze i może przyjdzie jakiś Timmermans i nas swoimi namiestnikami zrobi. Natomiast no, zgodnie z prawem można taką zmianę przeprowadzić 2/3 głosów, ale dopiero od następnej kadencji. Czyli to jakby nie rozwiązuje żadnego problemu, propozycja Jarosława Gowina. No mówię, fatalność całej sytuacji polega na tym, że tych wyborów nie można przenieść, ponieważ prawo po prostu tego nie przewiduje. I teraz jedynym wyjściem byłaby właśnie ustawa konstytucyjna podjęta przez 2/3 Zgromadzenia Narodowego, która by zgodnie te 2/3 by ustaliły, co robimy dalej z tymi wyborami. No ale to, że spojrzysz, no nie wiem, na pana Budkę, czy pana Nitrasa, czy pana Czarzastego i tak szczerze powiedzieć, z tymi ludźmi można się cokolwiek dogadać. Nie, oni wybrali rolę takich gości, co po prostu róbcie co chcecie, a my będziemy krzyczeć, że to faszyzm. Cokolwiek PiS zrobi, oni się położą rejtanem, będą tupać i krzyczeć i wołać, że jest nielegalne, bo rzeczywiście mają takie poczucie, że złapali rząd w pułapkę koronawirusową, bo rzeczywiście wszystko, co się stanie, będzie nielegalne. Jedyne legalne to będzie to, jeżeli się wybory 10 maja odbędą tradycyjną procedurą, a to jest wykonalne. No i głosowanie korespondencyjne jest też, obawiam się, niewykonalne, a dodatek wątpliwe prawnie. No a jak Sąd Najwyższy potem te wybory, powiedzmy, że one się odbędą, a Sąd Najwyższy je unieważni, no to już w ogóle ludzie się wściekną i powiedzą, że po cholerę tyle pieniędzy, tyle zachodu i to wszystko, jeżeli te wybory i tak są nieważne. Także jesteśmy rzeczywiście w sytuacji bardzo trudnej, powiedziałbym, w tej chwili.
To będziemy obserwować i na pewno będziemy się temu przyglądać, bo wybory korespondencyjne, jak przynajmniej teraz możemy zauważyć, to jedyne rozwiązanie, które realnie pojawia się w obozie władzy. Zmienię zupełnie temat. Jutro jest 10 kwietnia. Jutro jest 10. rocznica okrągła katastrofy smoleńskiej. Jak pan patrzy z perspektywy tych 10 lat na to, co się stało właśnie w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku?
No, patrzę na to jak na jedną z najstraszniejszych rocznic w naszych dziejach. Nie tylko ze względu na rozmiary samej tragedii, ale to wszystko, co działo się po niej, bo co pozwoliłem sobie nazwać, że po katastrofie smoleńskiej była katastrofa posmoleńska, czyli wielka kompromitacja państwa polskiego, czyli wielkie no, niepojęte zachowanie ówczesnych władz, które zrobiły wszystko, żeby odepchnąć od siebie śledztwo, żeby zadeptać jak najszybciej pamięć o tej katastrofie, no, działając w przerażeniu. No to było przerażenie, jak twierdzę, przede wszystkim Donalda Tuska, żeby się nie pogniewał na niego Władimir Putin, bo przykład Aleksandra Kwaśniewskiego pokazał, że nie można robić kariery w Europie, jak się ma krzywo w Moskwie, a to był priorytet Tuska, żeby zrobić karierę w Europie. No i też wielki strach, że PiS dojdzie do władzy na fali żałoby, w związku z czym tam były zachowania straszliwe, podłe. Ale też bardzo jestem zniesmaczony tym, co przez te 10 lat zrobił PiS, a raczej czego właśnie nie zrobił, bo tak naprawdę nie zrobił nic. Jeśli chodzi o śledztwo, powiedzmy w sensie technicznym, to można się tłumaczyć, że nie ma wraku. Ale wszystkie dane, wszystkie osoby, wszystko to, żeby rozliczyć, jak doszło do tej tragedii, jak była błędy w organizacji lotu, czy to wręcz zbrodnicze błędy, prawda, w tym i całe rozdzielenie wizyt, to wszystko można było osądzić. Myślę, że zabrakło woli. Jedyną osobą był jakiś Boru, generał Bielawny chyba skazany, ale to za zaniedbania w organizacji ochrony, które sam sąd stwierdził nie miały wpływu na katastrofę. Jedyną osobą skazaną za doprowadzenie do tej katastrofy był pan Tomasz Arabski. On został skazany z oskarżenia prywatnego wskutek uporu rodzin smoleńskich, które uparcie go nękały, no i sąd przyznał rację, że on jest winien. Natomiast prokuratura śledztwo umorzyła i nawet po tym wyroku, kiedy sąd no jasno stwierdził, że umorzyła nietrafnie, ponieważ stwierdził winę, śledztwo nie zostało wznowione, pisowska prokuratura. Także ja mam wrażenie, że zmanipulowano wielu ludzi przez 10 lat opowiadając o wybuchach, które są nieudowadnialne, bez wraku, przez 10 lat snując rozmaite, coraz to nowe, a to, że to w skrzydle wybuchło, a to, że w apteczce, a to, że w ubikacji, a to, że gdzieś tam, a to, że w salonce. Natomiast to wszystko odwróciło uwagę od totalnego nierozliczenia i niewyciągnięcia wniosków.
Ale tak jak pan powiedział, że to pisowska prokuratura, prokuratura, która jest od 5 lat pod jurysdykcją Prawa i Sprawiedliwości i Dobrej Zmiany, czy my możemy liczyć na to, że będą zmiany, jeżeli chodzi o tę narrację, jeżeli chodzi o narrację w sprawie katastrofy smoleńskiej, bo jak możemy zauważyć, ten temat z przestrzeni publicznej został wygumkowany trochę.
No, został wygumkowany, ponieważ takie mam wrażenie, że dochodzenie, że te emocje jakby zostały zagospodarowane politycznie, posłużyły, trochę też ostygły, w związku z czym już nie są nikomu potrzebne. Ale odnoszę też nieodparte wrażenie, że również po stronie pisowskiej uznano, że nie ma co grzebać w tej organizacji lotu, bo widocznie rzuciłoby to podejrzenia, czy rzuciłoby to jakiś cień nie tylko na ludzi Donalda Tuska, ale także i na być może same ofiary, a w każdym razie ludzi z tej strony, prawda? W związku z czym uznano, że lepiej to wszystko zamotaj węzeł, końce rzuć do wody, jak mówi kapitan Ryków z panu Tadeuszu. Więc to
prawdy,
jest rzeczywiście...
prawdy nie poznamy? Prawdy nie poznamy, prawdy, panie redaktorze?
Prawdę pewnie kiedyś poznamy. Można się na razie tylko domyślać, gdzieś tam szukać prawdopodobieństwa. No oczywiście kiedyś ją tam poznamy. Natomiast chodzi o jakby wyciągnięcie wniosku. To znaczy to zjawisko, które ktoś złośliwie nazwał tupolewizmem, bynajmniej się nie skończyło. No i ono dotyczy wszystkiego, czyli takiej improwizacji na zasadzie jakoś to będzie. No nie może być źle, uda się. Troszkę to też widać i przy tych wyborach, prawda. My zawsze mamy tylko plan A. Co zrobimy, jak wszystko będzie szło tak, jak chcemy. No, większość cywilizowanych nacji i państw ma procedury także na wypadek planu B. Co zrobić, jeżeli się nie uda, jeżeli będzie źle szło. A my wtedy polegamy na tym, były prezydent Komorowski powiedział, a tam polski pilot to i na drzwiach stodoły wyląduje, prawda? I chyba, żeby nie wylądował, no to wtedy...
Dobry humor pana nie opuszcza, to bardzo dobrze. Czego?
No to nie wiem, czy to jest dobry humor, bo po prostu przepraszam, jeśli brzmi to sarkastycznie, co mówię o tej tragedii, bo absolutnie nie chcę z niej żartować, tylko czasami no już po prostu rozpacz wyraża się tak zwanym sardonicznym uśmiechem, jak to lekarze potwierdzą, w związku z czym już no, mówię zgryźliwie o tym, ale mówię też z goryczą naprawdę.
Czego pan życzy słuchaczom i Polakom na te najbliższe święta?
Przede wszystkim życzę wszystkim zdrowia, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Po drugie, życzę wszystkim, zwłaszcza tych z tych branż dotkniętych mocno kryzysem, żeby się jak najszybciej z tego kryzysu odbili, żeby jeśli ktoś stracił pracę, to żeby ją odzyskał albo zyskał nową, jeżeli komuś padł biznes, to żeby zrobił nowy biznes lepszy. I przede wszystkim nam życzę i Polsce życzę, żeby ten kryzys był okazją, ponieważ kryzysy są też okazją zmiany, a więc zmiana może być zmianą na lepsze. My weszliśmy w lepszej sytuacji na przykład jako państwo niż takie państwa, które jak Włochy miały 130% PKB długu już w momencie początku epidemii, a teraz chyba dojdą do 200 kilkudziesięciu procent. Więc myśmy
życzymy sobie jak najmniejszego pieniędzy. Długu.
I życzymy sobie, żeby pozycja Polski w tym nowym świecie była wyższa niż w tym dotychczasowym, żeby zmiana była zmianą na naszą korzyść. To zależy od nas, czy będziemy umieli wykorzystać okazję. No, był taki moment w 1918 roku, kiedy nasi przodkowie potrafili genialnie wykorzystać okazję, która się otworzyła, bo zmienił się porządek
międzynarodowy. I może my teraz też wykorzystamy. Bardzo dziękuję. Czas nas goni. Rafał Ziemkiewicz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się, dziękuję bardzo. Do widzenia.
17:34, a my teraz posłuchajmy utworu Sampa the Great, Blessing.